Witajcie drodzy. Dziś w sumie już trochę się robi tak jak zwykle, że jesteśmy na kanapie, jesteśmy u siebie, jesteśmy w swojskim gronie i myślę, że każdy z nas powoli już przyzwyczaja się do sytuacji, która już do końca nie jest nowa, sytuacji, która już do końca nie jest świeża. Myślę, że już powoli pył zaczyna osiadać i zaczynamy gdzieś żyć tą nową rzeczywistością. I w tej nowej rzeczywistości dziś Boże Słowo jest nadal takie same. Bóg, moi drodzy, nadal jest taki sam. I o tym samym Bogu chciałbym, żebyśmy dziś trochę usłyszeli, trochę przemyśleli. Nie wiem, czy pamiętacie, część, która jeszcze jest w wieku szkolnym, pamięta, część, która już ten wiek szkolny ma za sobą, może sobie przypomni harmider w klasie. Wyobraźmy sobie, harmider w klasie. Jest głośno, jest napięta atmosfera i w końcu zza swojego biurka staje nauczyciel i podchodzi do, może nie ostatniej, ale przedostatniej ławki i nakrywa ucznia, który mówi: ale ja nic nie zrobiłem, ale ja nic nie zrobiłem. I tak jak pamiętam, ci co sprytniejsi, mądrzejsi nauczyciele mówili: to dlaczego nic nie zrobiłeś? Przecież miałeś zadanie, miałeś podręcznik, miałeś swoje określone rzeczy do wykonania. No i dziś chciałbym kilka słów przekazać o tym, że nic czasem nie robimy w tym, do czego powołał nas Pan. Ten obraz tego ucznia, który mówi: ale ja nic nie zrobiłem. I nauczyciela, który odpowiada: dlaczego nic nie zrobiłeś? Przecież miałeś ode mnie zadania do wykonania. Te słowa pamiętam szczególnie z takiego okresu, myślę, że gimnazjum, później gdzieś już się to w miarę wyciszało. Mam nadzieję, że ten okres w naszym życiu duchowym nie obowiązuje. Przejdźmy do Bożego Słowa. W Jakuba, w 4 rozdziale, w 17 wersecie czytamy. Jest wszystko dalej w temacie. Kto zatem wie, jak postępować szlachetnie, lecz tak nie postępuje, dopuszcza się grzechu. Albo w nieco innym tłumaczeniu: kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, popełnia grzech. Te słowa są tutaj podsumowaniem nastawienia, w którym planuje się życie, planuje się przyszłość bez obecności w tych planach Boga. No więc ta zasada oczywiście dotyczy kontekstu, natomiast jeśli spojrzymy na to, do czego powołuje nas Bóg, to wierzę, że kiedy uciekamy od Bożych planów dla nas, kiedy uciekamy i omijamy Boże zalecenia, Boże polecenia, Boże wskazówki dla nas, nie wychodzi to nam zbyt korzystnie. Wierzę, że dla Boga liczy się coś więcej niż nic nie robienie. Nie jestem rodzicem, natomiast myślę, że dla rodzica takie dziecko, które nic nie robi wtedy, kiedy reszta jest hałaśliwa, to takie dziecko jest kochane i najlepsze. Natomiast gdyby taki stan miał miejsce ciągle, cały czas, przez rok, przez 2 lata, 3 lata, 10 lat, myślę, że wtedy byłby to powód do niepokoju, ponieważ takie dziecko, które zupełnie nic by nie robiło, które ani nie byłoby może jakieś charakterne, ani nie wyciągnęłoby nigdy podręcznika szkolnego, takie dziecko myślę, że nie rozwijałoby się prawidłowo. Tak więc popatrzmy na tą dobrą postawę ucznia. Nie tylko taką postawę, która umożliwia nauczycielowi prowadzenie lekcji, nie taką tylko postawę, która umożliwia rodzicowi ogarnianie domu. Ale taką postawę, w której widzimy aktywny, czynny udział w realizowanie powierzonych zadań. Wierzę, że to jest właściwy obraz. Taki obraz też odnajduję w Biblii, o czym dzisiaj będziemy kolejno czytać. W duchowym świecie tak samo. Celem nie jest tylko, żeby żyć nie tworząc Bogu niekorzystnego PR-u. W Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale, w drugiej części 23 wersetu czytamy: kto nie gromadzi ze mną, rozprasza. Jest to jedno z wielu miejsc, w których widzimy, że czynna postawa jest taką postawą, którą Bóg pochwala. Jest postawą, którą Bóg szczególnie wyróżnia. Nie postawa osoby, która siedzi cicho, bo można powiedzieć, że Jezus mówi o sobie, że On jest cichy i pokornego serca. Moi drodzy, ale serca. Jezus nie raz zrobił, mogę tak kolokwialnie powiedzieć, haje gdzieś na mieście, chociażby w świątyni. Czy wtedy był cichy i pokornego serca? Wierzę, że jego serce było pełne pokoju, ponieważ robił to w intencji podobania się swojemu Ojcu. Tak więc rozróżnijmy taką postawę, w której siedzimy cicho, bo jesteśmy pokorni, i siedzimy cicho, dlatego że nie chcemy zadziałać na Bożą chwałę. Paweł w Filipian w 3 rozdziale, w 14 wersecie stwierdza: zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Albo ten bardziej znany dla nas przekład: zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Niezależnie do którego przekładu sięgniemy, to widzimy w motywach Pawła cel. Widzimy tą wieczność z Bogiem, widzimy tą wieczną nagrodę. I co ważne, w kontekście tego, o czym dziś mówimy, widzimy, że Paweł nie jest bierny. Paweł jest aktywny. I ta aktywność jest tu związana z powołaniem i rozumiem to jako wypełnianie powołania. Nie tylko, że ono jest, ale Paweł mówi, zdąża do celu, czyli coś robi, czyli jest aktywny, czyli działa, czyli jest posłuszny Jezusowi. W Nowym Testamencie niejednokrotnie możemy przeczytać zalecenia związane z tym, jakie konsekwencje w życiu powinny mieć powołanie. Mówimy tu przede wszystkim o, ja tu mówię w tym momencie, o powołaniu do Królestwa Bożego. O takim powołaniu do Królestwa Bożego możemy przeczytać na przykład, nie będę teraz tego konkretnie wyczytywał, natomiast podam odnośniki w 1 Koryntian, 1 rozdział 26-31, albo w 2 Tymoteusza, 1 rozdział 9 werset. Ale na przykład jak przejdziemy do jeszcze innego miejsca, do Efezjan 4:1-3, to mamy tam przekazane konkretne cechy, konkretne polecenia, zalecenia, jak powinno wyglądać to nasze powołanie. I tutaj w tych wersetach znajdziemy, że mamy żyć z wszelką pokorą, łagodnością, cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Czytamy, że mamy zachowywać, starać się zachować w Kościele jedność, a w tym ma pomóc nam pokój. Czytamy, dokładajcie starań, by zachować jedność ducha w spójni pokoju. Widzimy tutaj pewien obraz. Takich opisów powołania w Biblii jest mnóstwo. W Nowym Testamencie jest mnóstwo. To, jak wypełniać powołanie do Królestwa Bożego, jest szeroko opisane. Praktycznie w każdej księdze, do której zajrzymy, szczególnie w Nowym Testamencie, znajdziemy odpowiedź na pytanie, jak mamy wypełniać to powołanie do Królestwa Bożego. I to jest takie ogólne powołanie. Powołanie, które dotyczy każdego z nas, bo być może dziś zastanawiasz się, do jakiej konkretnej służby jesteś powołany, a skoro nie wiesz, nie jesteś pewny, pewna, przekonany, przekonana, no to ja nic nie będę robił. nic nie będę robił i niech inni robią. Oni wiedzą, oni są pewni, no to ja siądę i będę patrzył, patrzyła jak w teatrze. A Biblia pokazuje nam obraz powołania do Królestwa Bożego i daje nam cechy, które są ważne dla każdego wierzącego. Tak więc nie powinniśmy mieć takiej wymówki: ja nic nie robię, bo nie wiem, jak to zrobić, bo nie umiem, bo nie potrafię. Mamy jasne zalecenia i świetnie jest z nich korzystać. Świetnie jest sprawdzać w Bożym Słowie, czy wypełniam powołanie w taki sposób, jak to Bogu jest miłe. Chciałbym tutaj jasno zaznaczyć, wspomnieć, że życie z wszelką pokorą, łagodnością, cierpliwością, w miłości, to nie są sposoby na zapewnienie, uzyskanie zbawienia. Tak samo jakby wziąć na tapet na przykład żołnierza, to kiedy on jest posłuszny swojemu dowódcy, to nie dlatego, że stara się być żołnierzem. On już jest żołnierzem, ale taka jest jego natura. To jego powołanie do bycia w wojsku zobowiązuje go do pewnej etykiety, do pewnych zasad. I tak samo my zbawieni, my wybrani, powołani, jesteśmy zobowiązani do życia w sposób godny naszego powołania. Jesteśmy przez Boga wyciągnięci z tego świata i mamy go godnie reprezentować. Jeśli to rzeczywiście jest nasz Pan, to pokazujmy naszym postępowaniem, naszymi wyborami, celami, to jakiego mamy Pana. Tak, drodzy, Boże powołanie zobowiązuje. I w związku z tym mam pierwsze pytanie, takie ważne, które tak życzę sobie, że znajdzie odpowiedź w głowie z każdej z osób. Jak ty realizujesz swoje powołanie? Niezależnie, czy mówimy tu o kwestiach, do których Bóg powołuje każdego wierzącego, takich ogólnych, takich jak na przykład życie w pokorze czy cierpliwości, bo wiemy, że nie ma wierzącego, który nie byłby powołany do życia na przykład w cierpliwości. Czy mówimy tu o powołaniu do konkretnej służby, tak jak na przykład Bóg powołał Pawła na apostoła. Tak więc niezależnie od tego, jakie powołanie masz na myśli, to jak je wypełniasz? Jak wypełniasz wezwanie do życia z Bogiem? Jak w praktyce odpowiadasz na cele dla ciebie? Jak w praktyce odpowiadasz na te sfery, które są zależne od twoich decyzji? Myślę, że odpowiedź nie jest łatwa, że wymaga przemyślenia, że wymaga zastanowienia się, refleksji, zadumy przed Panem, spędzenia czasu w modlitwie, spędzenia czasu z Bożym Słowem. Także dla mnie. Chciałbym spojrzeć teraz w tym momencie na różne przykłady z Bożego Słowa osób, które wypełniały powołanie w taki lub inny sposób. Może będą to bardziej lub mniej pozytywne przykłady. Spójrzmy na Pawła. Był to człowiek, który od momentu powołania przez Pana Jezusa, o którym możemy przeczytać chociażby w 9 rozdziale Dziejów Apostolskich, to był człowiek, który konsekwentnie, krok za krokiem wypełniał powierzone mu zadania. Najpierw w najbliższym otoczeniu, później szedł dalej, szedł w Cesarstwo Rzymskie, wychodził najpierw do swoich, później do osób, które znajdowały się dalej. Natomiast jest to dla mnie jak najbardziej pozytywny przykład człowieka, który, możemy to zobaczyć chociażby w listach, jest pokorny, człowieka, który jest łagodny, cierpliwy, który ma w sobie miłość, który ma troskę o wierze właściwie pojmowaną jedność. Nie widzę, patrząc na całokształt, nie chcę czepiać się jakichś konkretnych sytuacji, takiego uchylania się od pracy dla Pana. I to nawet w niekorzystnych okolicznościach. Weźmy pod uwagę, że był to człowiek, który był w życiu ustawiony. Nie był to pierwszy, lepszy żebrak, który życiowo w tym świecie, w życiowych okolicznościach, w takiej prozie życia nie miał nic do stracenia, bo nie miał nic. To był człowiek, który, można powiedzieć, miał wszystko. Miał świetne obywatelstwo, znał języki. Wierzę, że był szanowanym człowiekiem. W momencie, kiedy realizował prawdziwe Boże powołanie, ta cała jego sfera bezpieczeństwa runęła i to, jakim szacunkiem był otaczany w swoim regionie, tak, w tym swoim bezpiecznym miejscu, ta sytuacja zupełnie się zmieniła. Ale ten człowiek przez wiele lat, nie przez rok, nie przez dwa, nie przez pięć, przez wiele lat realizował Boży cel, realizował Boże powołanie, czyli był posłuszny temu, co Jezus mu zostawił do wykonania. To, co kocham oglądać w Bożym Słowie, to historie ludzi, których życiorys nie był idealny. I nawet sam Paweł, kiedy zwany był jeszcze Saulem, jego życie było antyprzykładem w kontekście wypełniania prawdziwego Bożego planu. I co jest piękne, dziś mamy możliwość uczyć się na cudzych błędach. Ja sam często nie wyciągam wniosków z cudzych błędów i popełniam je na nowo, ale dziś chciałbym zadać pytanie, czy my wyciągamy wnioski z błędnych decyzji innych? Bo zaraz podam jeszcze kolejne postaci, które myślę, że mogą posłużyć nam za taki niekoniecznie piękny przykład. Mam pytanie, czy stawiamy właściwy obraz tego, jak ma wyglądać nasze życie, a nie tylko mówimy, nie chcę żyć jak on, nie chcę żyć jak on, nie chcę żyć jak ona i kończymy na tym. Uczmy się na cudzych błędach, drodzy. Boże Słowo przekazuje nam przykłady różnych postaci. Tym razem podam przykład nieco mniej pozytywnej postaci, natomiast jest to nie mniej wartościowy przykład w kontekście wyciągania ważnych wniosków. Weźmy na tapet innego Saula, tym razem ze Starego Testamentu. No, myślę, że znamy to, jakim on był kombinatorem, jaki miał brak zaufania względem Boga, że był to człowiek, który miał swoją interpretację względem Bożych planów. Wiemy, że w swojej postawie do końca nie podobał się Bogu, a w jednym momencie potrzebował usłyszeć od Samuela pytanie, i tu zacytuję fragment z 1 Samuelowej 15, 22-23. Czy całopalenia i ofiary są dla Pana taką przyjemnością, jak słuchanie Jego głosu? Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Bunt jest jak grzech uprawiania czarów, a upór jak oddawanie czci bożkom domowym. Ponieważ wzgardziłeś słowem Pana, On wzgardził tobą i nie będziesz królem. Te słowa są wypowiedziane w konkretnym kontekście. Natomiast czytamy tutaj, ponieważ wzgardziłeś słowem Pana. I dalej padają konsekwencje związane z tą sytuacją. Czy my dziś gardzimy słowem Pana, które dotyczy naszego powołania, naszego życia, które jest lub czasem niestety nie jest życiem w perspektywie nieba, które nie jest często życiem, z którego będziemy mogli być dumni, kiedy znajdziemy się już w niebie. Ten fragment, który przeczytałem, mówi, że nie wystarczy tak, znowu powiem kolokwialnie, bezmyślnie kościółkować, żeby żyć blisko Boga. Dziś wiara wielu jest wystawiona na próbę, dlatego że zaopatrzenie, które płynęło z życia we wspólnocie, z wzajemnych, wierzę, zdrowych i potrzebnych relacji w Kościele, nieco zamarło. I być może przeżywasz teraz trudny czas, dlatego że twoje życie jest przeorganizowane i brakuje w nim życia w prawdziwej wspólnocie. To jest czas, w którym możesz zastanowić się, Na czym tak naprawdę opiera się Twoja relacja z Bogiem? Na czym tak naprawdę opiera się także i Twoje wywiązywanie się z Bożego powołania? Bóg pragnie uszanowania Jego słowa. Wierzę, że poprzez aktywność, poprzez posłuszeństwo i niezależnie od tego, czy dostrzegasz w sobie postawę Pawła, czy starotestamentowego Saula, mam dla Ciebie kolejne pytanie. Czego tak naprawdę docelowo, to będzie głębokie pytanie, wiercące do głębi, czego tak naprawdę chcesz w życiu? Co jest tak naprawdę Twoim ostatecznym celem, kiedy zbierzesz sobie cele, jakie wyznaczyłeś na kolejny rok, 2 lata, 5 lat, czy może nawet 10, jakąkolwiek weźmiesz perspektywę, co chcesz finalnie osiągnąć? Pomyśl, że być może zostało Ci rok życia, być może zostało Ci, ja nie wiem, Bóg wie, 5 lat, może 20, może 40, ilekolwiek to jest, to życie w końcu będzie miało swój finał. To życie w końcu będzie miało jakiś koniec i w końcu spotkamy się z naszym Panem. I czy w tym momencie będziesz dumny z tego, jak wykorzystałeś dany Ci czas? Tak więc, czego tak naprawdę chcesz w życiu? Myślę, że im więcej masz lat, tym najprawdopodobniej więcej razy mogłaś przekonać się, że takie swoje ludzkie kombinatorstwo i ucieczka od odpowiedzialności wzorem chociażby Saula starotestamentowego, że to jest świetny sposób na marnowanie życia. Kiedy uciekamy od Bożego wzorca, który zostawia nam Boże Słowo, to tak naprawdę niszczymy sobie życie. W Efezjan, w 5 rozdziale, od 15 do 17 wersetu czytamy: zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy. Żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili. Szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Dla Pawła czasy, w których żył, były czasami, które określa jako trudne. My dziś w jakiś sposób na pewno też możemy powiedzieć, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Nie jest tak. Zastanawiamy się, na przykład osoby, które zaplanowały ślub na ten rok, może zastanawiają się, dlaczego przyszło mi żyć w tym roku. Ja akurat cieszę się, że jest rok, jaki jest, bo wierzę, że wszystko jest w Bożych rękach. Natomiast wiele osób zastanawia się, dlaczego akurat teraz. Bóg ma wszystko pod kontrolą, ale to, co my możemy zrobić, to, na co my możemy zwrócić uwagę, to, tak jak czytamy, starać się pojąć, co jest wolą Pana. Mamy Boże Słowo. Drodzy, mamy Boże Słowo, które jest dla nas wskazówką, które jest dla nas jasnym drogowskazem, jak to życie powinno wyglądać. Tak więc starajmy się pojąć, co jest wolą Pana. Nie marnujmy czasu. Bądźmy mądrzy i weźmy w naszym planowaniu perspektywę nie roku, nie 2, nie 5, nie 40 nawet, czy może większej liczby, ale weźmy perspektywę wieczności. Czy czujesz, że marnujesz w życiu czas? Ja czasem czuję. Czy starasz się dociec, czego chce wobec ciebie Pan? Wierzę, że potrzebujemy codziennie takiego czasu, gdzie będziemy dociekać, czego chce od nas nasz Pan Jezus. Przechodząc do naszych przykładów postaci, być może jesteś jeszcze innym przykładem, niewymienionym dotąd, takim trochę czarno-białym przykładem człowieka, którego Pan powołał. Może jesteś jak na przykład, nie będę przytaczał konkretnie jego historii, natomiast przytoczę postać, może jesteś jak Jonasz, który uciekał przed wypełnieniem powołania do momentu, aż został podstawiony pod ścianą. Ten człowiek dokładnie wiedział, był przekonany o tym, czego chce jego Pan. Ale w praktyce, w tym jak żył, w tym jakie podejmował decyzje, nie podzielał zdania mistrza. I wierzę, że dziś w Kościele jest wielu takich Jonaszów. I czy jesteś jednym z nich? Czy jesteś też Jonaszem? Czy uciekasz od Bożego powołania wobec ciebie? Dla mnie takim mocnym impulsem co do uciekania od powołania były pewnego razu słowa z piątego rozdziału Księgi Kapłańskiej, z trzeciej Mojżeszowej, które mówią właśnie tak, jak przeczytam. Ktokolwiek zgrzeszy i ściągnie na siebie winę przez to, że chociaż był czegoś świadkiem, coś wiedział lub o czymś wiedział, a jednak to zataił, kiedy szukano świadectwa. I dalej jest to fragment dotyczący zagadnień związanych z prawem mojżeszowym. Natomiast mnie kiedyś ten fragment poruszył, te słowa, kiedy szukano świadectwa, kiedy była osoba, która o czymś wiedziała, ale zataiła to, to dalej było opisane to jako niekorzystna sytuacja, jako coś, co u Boga nie jest mile widziane, tak? I kiedyś też spacerowałem przez moją miejscowość i wierzę, że Bóg poruszył mnie słowami, że nie zataisz tego świadectwa, które zostawiłem ci w sercu. Nie po to działam w twoim życiu, żebyś to zachował dla siebie. I to był dla mnie impuls. I z powodu tego zaczęły dziać się kolejne zmiany i cieszę się, że miałem wtedy na sercu to słowo, które dziś chciałbym także i wam przekazać. Jeśli Pan Jezus, tutaj jak jest napisane w tej sytuacji, kiedy szukano świadectwa, kiedy Pan Jezus czyni w twoim życiu jakieś świadectwo, nie zostawiaj go tylko dla siebie. Niejednokrotnie słyszałem i sam doświadczyłem, że dzielenie się nawet drobnymi sytuacjami, które mogą się wydać śmieszne, pokazują osobom wokół ciebie, że Bóg jest żywy. Że to nie jest wyimaginowana postać gdzieś daleko, ale pokazują, że Bóg jest żywy, bo skoro życie składa się z drobnych, codziennych sytuacji, to wierzę, że często właśnie tam jest to codzienne świadectwo. Kiedy szukano świadectwa, czy w tym momencie milczysz? Czy jesteś jak Jonasz, który miał do przekazania życiodajne słowa, ale skupił się na innym, na ucieczce? Zadam jeszcze raz pytanie sprzed chwili. Czego tak naprawdę chcesz w życiu? Jeśli nie zależy ci na życiu wiecznym ludzi wokół ciebie, jeśli nie zależy ci na być używanym przez Boga, jeśli nie zależy ci na budowaniu Kościoła, to wierzę, że jest to traktowanie powołania bardzo konsumpcyjnie. To, co mi się przyda, to, co mi się należy, to sobie zgarnę, a reszta nie moja sprawa. Czy, zadam pytanie znowu, czy w takiej postawie był nasz Pan Jezus? Nie, On wyrzekł się samego siebie i czytamy, że był posłuszny aż do śmierci. Zadałem sobie pytania, po co mi marzenia, w których nie będzie Boga? Po co mi cele, które zadowolą tylko moje poczucie próżności? Wokół czego obraca się moje życie i czy realizuję w nim Boże powołanie? Jaki mam sposób na osiąganie celów? Spotkałem w życiu różne sposoby na osiąganie celów. W jednych widziałem bardziej, a w innych mniej, ale zasadę po trupach do celu. Słyszałem ostatnio o badaniach, że wśród zwierząt nawet papugi są w stanie wykazać takie zachowania altruistyczne. Że są w stanie, nawet jeśli nie będą miały z tego same zysku, przekazać jakiś cenny przedmiot, jeśli inna papuga będzie miała z tego jakiś zysk. Więc nawet Bóg może nas nauczyć przez papugi, że warto jest nie mieć postawy po trupach do celu. Sąsiad ma, ja też muszę mieć. Najlepiej zrobić tak, żeby nawet ten sąsiad tego nie miał. To będzie porówno. W 1 Piotra, w 3 rozdziale, w 9 wersecie czytamy: nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, każdemu życzcie dobrze, gdyż zostaliście powołani, aby odziedziczyć to, co najlepsze. I mam znowu pytanie, na ile daliśmy się już przemienić Bogu? Na ile jesteśmy zainteresowani Bożymi planami wobec nas? Co jest przykre dla naszej starej ludzkiej natury, Boża obecność mocno wpływa na taki postrzegany komfort. W drugiej Mojżeszowej, w Księdze Wyjścia, w 33 rozdziale, w 5 wersecie czytamy, że Pan powiedział do Mojżesza: przekaż synom Izraela, jesteście ludem twardego karku. Gdybym choć chwilę podążał wśród was, to mógłbym was wygubić. I choć później Bóg okazuje łaskę Izraelowi i idzie razem z nimi dalej, to jednak w tej sytuacji widzę to, że Boża obecność potrafi mocno zaznaczyć swoje piętno nad miejscem, w którym jest. Widzę, że Boża obecność wypala inne sposoby na życie niż Jego plan. Widzę, że Bóg jest bezkompromisowy i pomyślałem, jeżeli chcę Bożej bliskości, to muszę być pewien. Musisz być pewien, musisz być pewna, że w twoje życie przyjdą zmiany. To, że Boga nie widać, nie oznacza, że nie dostrzegę efektów wpływu Jego obecności na życie. I tak jak niedawno wspomniał na kazaniu brat Wiesiek, mieszkanie przystosowuje się do planu właściciela. Chce brązowy pokój? Będzie brązowy. Chce szare meble? Będą szare. Chce kaktusa na parapecie? Będzie kaktus na parapecie. I idźmy tą analogią. Co z nami? My podobno oddaliśmy swoje życie Bogu. Oddaliśmy je nie na jakąś pożyczkę, niech poużywa i odda, ale oddaliśmy je na własność. I w takim ludzkim postrzeganiu ja widzę, że Bóg jest dla nas taki słodko-gorzki. Owszem, niesie błogosławieństwo, ale i jednocześnie wypala te cielesne pragnienia i nie idzie nawet na chwilę na kompromis. Pomyśl, że gdyby Bóg był bliżej, to mogłabyś utracić rzeczy, które ci się bardzo podobają. Może taki tryb życia, który kochasz, zarządzanie pieniędzmi, takie nie uwzględniając Boga, może czas na jakieś świetne hobby. I nie chcę tu powiedzieć, że Bóg jest przeciwny temu, żebyśmy spędzali czas w sposób, w jaki lubimy. Natomiast Bóg ma konkretne i określone zasady. My tu w zborze śpiewamy, mówimy o tym, że chcemy żyć, być bliżej Boga. Ale ja po sobie widzę, nie chcę tu dziś nikogo osądzać, ale poddać jedynie pod przemyślenie. Widzę po sobie, że często, niejednokrotnie zaprzeczam temu, co chociażby wyśpiewuję Bogu. Dla spraw, które nie są ułożone na Boży sposób, które są ułożone raczej ze względu bardziej na moje niż na Boże interesy, tu podkreślę, dla tych spraw to jest lepiej, żeby Bóg nie był bliżej ciebie. Żeby Bóg był na dystans. I myślę, że często Bóg jest na dystans właśnie dlatego, żeby Bóg nie poruszył tego, co tak bardzo kochasz. I to, co niedawno udało się odkryć podczas studium Bożego Słowa, to taka myśl, że przychodzenie do Boga bez jakiejkolwiek chęci na zmiany w życiu zupełnie nie ma sensu. Kiedy przychodzisz do Boga, to bądź gotowy i przekonany, przekonana, że Bóg będzie chciał wywrzeć swoje piętno na tobie. Bóg na pewno przearanżuje ciebie, twoje cele, twoje marzenia, plany, nastawienie. Ale mam pytanie, czy warto jest kurczowo trzymać się tych swoich planów, tego swojego nastawienia, obrazu siebie, wierzę fałszywie idealnego, który sobie może tworzę w głowie? Czy tak ciężko jest zejść ze standardu pozornej niezależności, w którym żyję? I osobiście potwierdzam, zejście o szczebel niżej nie jest łatwe. Dla nikogo. Kiedy przyzwyczajam się do życia na jakimś poziomie, zejście poziom niżej, to jest ciężka sprawa. Dam przykład taki życiowy, codzienny. Jeśli kupuję codziennie ten droższy sok, to ciężko jest pewnego dnia wziąć ten sok z niższej półki. To nie ten smak, nie jakoś godna mnie. Jakiś biedak może sobie wziąć kiedyś ten tańszy, ale ja zasługuję na ten lepszy sok. I to nie jest kazanie o soku. Ta analogia ma dać do myślenia, wskazać na to, że niełatwo jest nam rezygnować z przyjemności i z poziomu, do którego się przyzwyczailiśmy. W związku z tą analogią mam pytanie, czy patrzymy na Boga, na Jego rozwiązania, tak jak na taki produkt, jak na sok z niższej półki, w porównaniu do moich celów, moich planów, czy te Boże rozwiązania są dla mnie, dla ciebie zbyt upokarzające? Czy może za wiele bym stracił? Może pomyślałem właśnie takie myślenie zatrzymuje przed wypełnieniem Bożego powołania, powołania dla ciebie. Może to moje kombinatorstwo traktuję jako bezpieczniejsze, jako takie, dzięki któremu więcej zyskam? Czy czasem nie jest tak, że nie ufamy Bogu? Niestety. I fakt, choć ta Boża obecność wypala i wiąże się z konsekwencjami podobnymi do przejęcia mieszkania przez nowego właściciela, to jednak kiedy uświadomimy sobie, że oto to mieszkanie przejął najlepszy specjalista od aranżacji wnętrz, że na rynku nie ma lepszego specjalisty, to wierzę, kiedy przyjdzie do nas taka świadomość, to zapomnimy o barierach utraty tego, co tak lubimy, co tak kochamy. Konsekwencje zmiany własności naszego wnętrza to jest najlepsze, co nam się mogło przydarzyć. Nawet jeśli zobaczymy pewnego dnia w tym naszym mieszkaniu, w naszym życiu jakiś młot, który niszczy ścianę naszego ulubionego pokoju, to nie jest to w końcowym efekcie takie działanie, które nas zniszczy, takie działanie destrukcyjne, ale to jest akcja pod kontrolą, wybuch kontrolowany, kiedy Bóg zaczyna coś przearanżować w nas, nawet jeśli bardzo to kochamy, to pamiętajmy, że mamy do czynienia z najlepszym specjalistą na rynku, że nie ma osoby, która lepiej by przearanżowała nasze wnętrze, która lepiej by przearanżowała nasze życie, nasze cele i która miałaby wobec nas lepsze myśli. To jest top. Ale czy uświadomiłem już sobie, kto tak naprawdę przejął to mieszkanie? Kto tak naprawdę żyje w tobie? Kto tak naprawdę przejął ster w twoim życiu? Czy ufam mu na tyle, żeby zrobił wewnętrzny remont, żeby zrobił we mnie wewnętrzne przemeblowanie? Czy pozwalam na realizację Jego powołania dla mnie? To są trudne pytania, które wymagają, żeby przysiąść i zastanowić się w modlitwie nad Bożym Słowem. Ale wierzę, że usłyszałem jakiś czas temu, niech ten czas się już skończy, bo za dużo mam czasu do myślenia o sobie. Niech ten czas będzie czasem przemyślenia na to, czy właściwie realizuję Boże powołanie i czy jestem świadomy, że ten, który robi zmiany u mnie w życiu, to jest totalny top i że nie mogło się trafić lepiej. Co możemy robić? Wierzę, że kiedy rozkochamy swoje serce w Bogu, to wtedy prawdziwie uświadomimy sobie, kto tak naprawdę dostał dostęp do zmian w życiu. Więc warto sprawdzić, na ile twoje cele, na ile twoje pragnienia, na ile moje plany są rzeczywiście miłe Bogu, miłe naszemu Panu Jezusowi. Na ile będę dumny z tych moich planów i celów, kiedy znajdę się już z moim Panem w niebie. Kiedy wygrana kłótnia, dobry albo nawet jeszcze lepszy samochód, dom, sprzęt, jakieś ciuchy, wakacje, a może jakaś przewaga nad kimś, komu zazdroszczę. Kiedy te wszystkie rzeczy nie będą już miały znaczenia. Pewnego dnia te wszystkie rzeczy, o które dziś walczymy, nie będą miały kompletnie żadnego znaczenia. Będzie się liczyło to, o czym pisze do nas Bóg w objawieniu w 17 rozdziale, w 14 wersecie, i tam czytamy o naszym Panu. Czytamy tam tak: będą oni walczyć z barankiem, lecz baranek ich zwycięży. Jest on bowiem Panem Panów i Królem Królów. Wraz z nim zwyciężą ci, którzy są powołani, wybrani oraz wierni. Czytamy tu, że wraz z nim zwyciężą ci, którzy są powołani, wybrani oraz wierni. I według tego wspomnianego wersetu, tymi, którzy osiągną to coś, którzy będą, czytamy, zwycięzcami, nie będą tylko powołani i wybrani, ale wierni. Czytamy: powołani, wybrani oraz wierni. I powtórzę to pytanie, które przewija się przez całą tą posługę. Jak realizujesz swoje powołanie? Czy jesteś wierny, wierna Bogu? W liście do Rzymian w 12 rozdziale, w pierwszych dwóch wersetach możemy przeczytać: zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Tak więc mamy żyć i myśleć na Boży sposób, tak żeby interpretować świat nie z naszej ludzkiej perspektywy, ale z tej Bożej, niebiańskiej perspektywy. Drodzy, jeśli wybieramy się do nieba, żyjmy tak, żeby reprezentować godnie naszego Pana. Mamy patrzeć na życie, na trudności, na cele, na radości, na marzenia z tej Bożej strony. Ja to mówię, choć dla mnie samego wymaga to walki i nie jest oczywiste w każdej sytuacji. Zostało wspomniane, że mamy być żywą ofiarą. W liście do Rzymian o tym czytamy. I nie wiem, czy wiecie, ale takie dwa wyrażenia, które wyjątkowo często powtarzają się na początku Księgi Kapłańskiej, to są takie wyrażenia jak wdzięczny dar składany Panu i bez skazy. Czyli w kontekście na przykład składanych zwierząt, one miały być bez skazy. Tak więc jeśli mamy popatrzeć na to, jaką mamy być ofiarą, to nie dość, że mamy oddawać Bogu to, co najlepsze, to jeszcze z wdzięcznością. Może do tego jeszcze z uśmiechem na ustach, nie? Czy to nie jest za dużo? I mi życie pokazuje, że to czasem wydaje mi się, jest za dużo i skąpię Bogu. W Kolosan w 3 rozdziale, w 15 wersecie czytamy: w waszych sercach niech panuje pokój Chrystusowy. Jako ludzie tworzący jedno ciało zostaliście przecież do życia w nim powołani. Nie zapominajcie też o wdzięczności. Czyli jako Kościół jesteśmy powołani do życia w pokoju. Jesteśmy powołani do życia także i we wdzięczności. Chciałbym zapytać, czy jesteś osobą, która nosi w sobie pokój, który może koić serca osób, w których jest strach, szczególnie w dzisiejszych czasach jest to tak ważne. We wspomnianym Kolosan 3:15 czytamy też o wdzięczności. I ta Księga Kapłańska, o której wspomniałem trochę wcześniej w kontekście ofiar, to by być wdzięcznym, by składać wdzięcznie ofiarę, to jest nadal aktualne. Gdy nie ma w nas wdzięczności, to nie oddajemy tym Bogu chwałę za Jego zaopatrzenie. W konsekwencji też nie ma w nas radości, nie wypełniamy Bożego powołania w tym względzie i często jesteśmy przez to taką bardziej kulą u nogi dla walczących, będących przy Bożym Słowie niż jakąś zachętą. Rozumiem, że może przeżywamy trudny czas i wtedy potrzebujemy tego wsparcia od bliskich jak najbardziej. Bywa i tak, szczególnie w tym czasie, który teraz przeżywamy. Ale tu z pomocą przychodzi mi jeszcze jeden werset, który też niedawno wspomniał brat Henryk Dedo. Przypomniał on werset z 1 Tesaloniczan 5:18. Tam czytamy: we wszystkim dziękujcie, bo taka jest wola Boga w Chrystusie Jezusie wobec was. Tak więc kiedy mówimy, nie jestem w stanie wypełnić tego powołania, które mam od Boga, bo jest dla mnie za trudne, za ciężkie, nie podoba mi się, to popatrzmy na to, co zostawia nam tutaj Boże Słowo. We wszystkim dziękujcie. Wierzę, że Bóg przyśle też i odpowiednie zaopatrzenie. Tak więc kolejne pytanie, czy wypełniam Boże powołanie względem wdzięczności? Czy Bóg jest już na tyle realny, na tyle bliski, że przestałem narzekać? Przestałem kombinować? Czemu wokół mnie może jest często tak źle? W Trenach 3:39 czytamy, że człowiek, póki żyje, może zrzucać winę tylko na własny grzech. Tak więc bądźmy wdzięczni, a ominą nas zawody nad własnym stanem, bo czytamy, że sami jesteśmy powodem do narzekania, a nie inni. Bądźmy wdzięczni Bogu, realizujmy Jego powołanie bez noszenia niepotrzebnych ciężarów. Nie narzekajmy na miejsce, w którym Bóg nas stawia. Postawmy Bogu całego, całą siebie, w tym, co lubimy, w tym, co nie, w tym, co jest życiowo pewne i niepewne. Wierzę, że Boża bliskość wpływa nawet na te pozornie neutralne, pośrednie cele. Czytamy, że wszystko, co robimy, ma być na Bożą chwałę w 1 Koryntian 10:31. Ta Boża chwała, zwrócenie jasno uwagi na to, co się Jemu podoba, ma być nie pobocznym celem, ale głównym powodem naszych decyzji. Kiedy Bóg przepracowuje nas w takiej kuźni odosobnionych od całego świata rozważań, kiedy spędzamy z Nim czas, tylko Ty i Bóg, tylko ja i Bóg, kiedy nasze myśli konfrontują się z mocą Bożego Słowa, kiedy nasze pragnienia są w tym czasie łamane pod wpływem Bożej realności, bo zdajemy sobie sprawę, że kiedy my żyliśmy na swój własny sposób, Bóg cały czas nas chronił, był przy nas i w odpowiednim momencie ingerował, to łamie się nasze poczucie, że sobie poradzimy bez Niego. I wtedy Bóg też kładzie nam, mi, Tobie, na serce to, jak realizować Jego powołanie dla Jego wyzwań w Twoich konkretnych warunkach, w Twoim otoczeniu, wobec Twoich słabości, wobec Twoich zmagań. I może te zmiany, które Bóg wniesie w Twoje życie, których może od razu publicznie nie będzie widać, może te zmiany będą dla Ciebie ciężkie do przepracowania. Ale wiedz i bądź pewny, pewna, że niezależnie od opinii otoczenia, z którą się spotkasz, będąc przy Bogu, będziesz mieć serce pełne radości i pełne pokoju. Powoli kończąc, w Rzymian 14:23 czytamy: wszystko, co nie wypływa z wiary, przekonania, jest grzechem. I czy masz pewność, że miejsce w życiu, w którym jesteś, to jest Boże miejsce dla ciebie? Czy możesz być przekonany, przekonana, że nie zmieniając kursu za 5, 10, 15 lat nadal będziesz żyć z Bogiem? Bóg w tym wszystkim, co przeżywamy, także działa. Dziś mówiłem o tym, że my mamy być aktywni, nie mamy być bierni. Ale Bóg sam nie jest bierny, wychodzi nam naprzeciw w realizacji powołania. W Rzymian 8:28 czytamy: a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Albo w Filipian 2:13 czytamy: Bóg bowiem sprawia w nas chęć i wykonanie według Jego upodobania. I te i wiele innych obietnic zostawia w nas Bóg. Bądźmy Mu aktywnie, niebiernie wierni. Amen.